Witajcie, moi drodzy!
Siema, siema!
No heja!
Cześć!
Siemano!
Mówią do was...
Helena,
Jeremi,
Kamila,
Hania,
Janina
i Melania.
Zaczynamy audycję dla najmłodszych.
Twórcze dzieciaki rządzą!
Zapraszają Julka Baranowska
i Ola Woźniak.
Cześć, kochani!
Pora wstawać, bo mamy dla was dzisiaj coś bardzo ciekawego.
W poprzedniej audycji mówiliśmy o zwyczajach świątecznych w różnych krajach i tak nam to zaostrzyło apetyty na podróże, że dziś zabieramy was do kraju, w którym wprawdzie raczej nie obchodzi się Wielkanocy, ale jego kultura jest niezwykle bogata.
Oczywiście nie powiemy wam od razu, jaki to kraj, to byłoby za proste, ale za chwilkę się tego dowiecie.
Na razie zdradźmy może, że nie leży on w Europie, znajduje się bardzo daleko od Polski, prawie na drugim końcu świata i jest wielki.
Ludzie żyjący tam mają trochę inny kolor skóry niż Polacy i mówią kompletnie innym językiem, zapisywanym innymi literami.
W przypadku tego języka to chyba nawet nie są litery, tylko poszczególne obrazki oznaczają całe słowa lub ich części.
A tak, racja. W każdym razie ten alfabet jest dość skomplikowany.
Ludzie w tym kraju jedzą na co dzień trochę inne rzeczy niż Polacy, ale w Polsce popularne są restauracje z tamtejszą kuchnią. Ja na przykład bardzo je lubię.
Pewnie lubisz też herbatę, która u nas już dawno się zadomowiła, ale pochodzi właśnie z tamtych stron.
Oczywiście. Ale to wszystko, o czym wspomniałyśmy, to tylko bardzo ogólne informacje i naprawdę warto dowiedzieć się więcej o języku i kulturze tego odległego kraju, który fascynuje wielu Polaków.
W tym również naszą młodą redaktorkę Melanię, która uczy się tego języka i chciałaby dziś podzielić się z wami swoją pasją.
Również Kamila zainteresowała się tym tematem, dlatego obie porozmawiają za chwilę z zaproszonym na dziś specjalistą.
Ciekawe, w jakim języku go przedstawią.
Twórcze dzieciaki rządzą!
Ni hao! Czy wiecie, co właśnie powiedziałam? Powiedziałam cześć w języku chińskim. A jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat języka chińskiego, to dzisiaj opowie nam o tym pan Maksym Bobrowski, pasjonat języka chińskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry. Cześć wszystkim, ni hao.
Skąd w ogóle u pana zainteresowanie Chinami?
Moje zainteresowanie Chinami zaczęło się już od gimnazjum, od muzyki chińskiej. I tak to już ze mną zostało do końca, że teraz... Jak już jestem po licencjacie, to kontynuuję moją przygodę z językiem.
A czy zdał pan egzamin HESCA i czy mógłby pan wytłumaczyć naszym słuchaczom, na czym on polega?
Oczywiście. Egzamin HESCA to jest egzamin, który klasyfikuje twój poziom języka chińskiego. Ja zdawałem egzaminy już od 3 lat. Aktualnie jestem na poziomie HESCA 5. Poziom HESCA 5 to jest takie coś pomiędzy B2 i C1 z języka chińskiego. Ja też pracuję w Instytucie Konfucjusza i razem z moją współpracowniczką organizujemy i pomagamy w organizacji tych egzaminów.
A czy uważa pan, że są trudne takie egzaminy?
Myślę, że są bardzo trudne, ale myślę też, że jeżeli człowiek się dobrze przygotuje do takiego egzaminu, no to da radę to zdać.
W skali od 1 do 10, jak trudny do nauczenia jest język chiński?
Myślę, że dla nas Polaków jest dosyć trudny, ponieważ musimy myśleć o języku chińskim jako czymś zupełnie innym od języka polskiego, gdzie w polskim odmieniamy słowa, a w języku chińskim słów się nie odmienia. Mogę jeszcze dopowiedzieć, że jeżeli chodzi o dźwięki, to bardzo dużo dźwięków jest podobnych do języka polskiego, plus są praktycznie tożsame. Jest parę dźwięków, które jak wymawiamy w języku chińskim, to ich w polskim nie ma, więc te elementy mogą być trochę trudniejsze do nauczania.
Ale kocham w chińskim to, że na przykład jak mówię pies, to mówię pies, a nie psy, psami.
Dokładnie.
I nie ma odmian.
Dokładnie.
A co według pana jest najtrudniejsze w nauce takiego języka?
Myślę, że najtrudniejsze w nauce języka chińskiego jest nauczenie się wszystkich znaków. Znaki są trudne, ale to dlatego, że jest ich dużo. Więc jeżeli człowiek nie usiądzie do tego i nie będzie sobie spisywać tego dzień za dniem, godzina za godziną, każdego pojedynczego znaku, który znaczy zupełnie coś innego, no to ciężko się nauczyć języka.
A ile jest takich znaków?
Dość sporo. Ja ci powiem szczerze, że to cały czas się zmienia, bo język ewoluuje. Więc jeżeli mamy aktualnie, myślę, że około 50 tysięcy, ale to są znaki też trochę starożytne, więc większość z nich też za bardzo nie używamy. Myślę, że w takim normalnym języku, dziennej mowie, także jak mówimy codziennie, jak do siebie, to od 3 do 5 tysięcy.
Czyli nie tak źle.
Tak.
Jednak w porównaniu do polskiego, to ta różnica jest ogromna.
Myślę, że tutaj bardziej chodzi o to, że w naszym języku my mówimy słowa czytamy je tak, jak są napisane. A w języku chińskim to musimy znać, jak przeczytać dany znak, żeby móc go powiedzieć. Więc to jest, myślę, że duża różnica.
Słyszałam, że w chińskim jest dużo dialektów. A z jakim się najczęściej spotykamy?
Myślę, że tu bardziej chodzi o wymowę i jest duża różnica pomiędzy chińskim z południa i chińskim z północy. Bo ludzie z północy, to się nazywa arhua, czyli bierzemy słowo i dodajemy na końcu takie r. Jak mówimy Beijing, Beijinghua, to znaczy język pekiński, jakby pekińska mowa, no to osoba z południa by powiedziała Beijinghua, a osoba z północy by powiedziała Beijinghua. To jest taka trochę różnica. A niektóre dialekty zupełnie brzmią inaczej niż język chiński, mandaryński, czyli Putonghua.
Czyli można by się nie dogadać.
Myślę, że dogadać by się dało, ale można poznać, jaka osoba jest z jakiego regionu. Więc też nie chcę trochę mącić, że osoby z południa nie dogadają się z północy, nie? Po prostu używają języka mandaryńskiego, ale czasami też w domach mówi się dialektem. Tak samo jak u nas na przykład mówi się w domu po kaszubsku, a w szkole po polsku.
Albo na przykład w jakimś Zakopanem to tam jest góralska gwara.
Tak, dokładnie.
A w jakim celu rozpoczął pan naukę języka chińskiego? Czy było to marzenie o podróży, czy coś innego?
Ja wyjechałam do Chin z taką nadzieją podróżowania i ta nadzieja mi się wydaje, że się spełniła.
Taka podróż na pewno jest dobrym wyjściem dla osoby uczącej się chińskiego, bo można się osłuchać z językiem chińskim.
Zgadzam się, jest dokładnie tak, jak powiedziałaś. No nie da się nic więcej dodać. Faktycznie bycie w Chinach i przybywanie z językiem bardzo pomaga w nauce i dlatego też w instytutach i w ogóle w każdej placówce, która cię próbuje nauczyć języka, jest to wręcz wymagane. Zachęcają bardzo, żeby wyjechać i być na żywo z językiem. Dlatego też nasz nauczycieli, którzy są na przykład z Chin albo z Tajwanu, żeby cię też nauczyli tego języka.
Skoro był pan parę razy w Chinach, to na pewno pan wie, dlaczego herbata jest taka zakorzeniona w ich kulturze.
Okej, fajne pytanie. Tak, herbata jest bardzo ważna. Mamy dużo ceremonii herbacianych. I ogólnie myślę, że herbata jest ważna w kulturze chińskiej, tak jak w kulturach azjatyckich. I sama ceremonia picia herbaty pokazuje taką oddawaną cześć temu napojowi. Nie wiem, czy wiecie, jak wygląda ceremonia picia herbaty.
Nie.
To może wytłumaczę tak na krótce, bo to jest ostatnie, co się dowiedziałam i co bardzo mnie zainteresowało. Ceremonia picia herbaty jest taka bardzo ustrukturyzowana. Wygląda tak, że mamy taki stolik i pod tym stolikiem jest takie małe naczynie, żeby zbierała całą wodę. My gotujemy wodę do 80 stopni Celsjusza i wtedy tą wodą polewamy, żeby obudzić liście herbaty, to trzeba je na początku obudzić, polać tą wodą i od razu jeszcze rozgrzewamy naczynia, bo każde naczynie, każdą czarkę, każdą kubeczek trzeba go rozgrzać. I ceremonia picia herbaty jest bardzo moim zdaniem ciekawa, bo dużo się rozlewa. Tam woda pływa. Nikt się nie boi, że coś się rozleje. I bierzemy taką herbatę i potem po obudzeniu musimy ją odlać i wtedy dopiero na nowo będziemy parzyć tą dobrą herbatę już obudzoną. I są na przykład takie różne naczynka, że mamy taki mniejszy kubeczek, do którego się nalewa herbatę i większy, który się przykrywa ten mniejszy kubeczek. I on jest taki dłuższy, żebyśmy mogli poczuć sam zapach tej herbaty. I herbatę pije się na trzy. Na początku bierze się mały łyk, żeby spróbować. Drugi łyk, taki większy, żeby już wypić tą zawartość. No i ostatni łyk, żeby dopić resztkę, żeby nic nie zostało.
A jakie są najważniejsze święta w Chinach? I czy kiedykolwiek był pan właśnie w czasie takiego święta w Chinach?
Tak. Ja w Chinach przebywałem za święta Qingming-jie. Qingming-jie to jest święto czczenia zmarłych oraz Duanwu-jie. Trzeba powiedzieć, że Duanwu-jie to jest święto smoczych łodzi i to na końcu słowo dzie oznacza święto. Więc mamy Duanwu, to są łodzie smocze, to się tak nazywa, i dzie jako święto, więc święto smoczych łodzi. Podczas święta smoczych łodzi no, ludzie pływają na smoczych łodziach. Je się takie jedzenie, co się nazywa zongzi. I dzongzy to, musicie sobie wyobrazić, taki trójkąt z ryżu, specjalnego klejącego ryżu, który jest zawinięty w liść i w środku ma nadzienie słodkie i słone. Słone to mamy mięso, dużo mięsa, a słodkie to mamy na przykład daktyle albo pastę z czerwonej fasoli na przykład. Tego typu słodkie rzeczy. Święto smoczych łodzi jest zazwyczaj w czerwcu, a czerwiec to jest okres, gdzie są egzaminy na przykład końcowe w szkołach albo ogólnie egzaminy. Więc też zawiesza się tak jakby saszetki, takie pachnidełka z różnego rodzaju ziołami, które mają pomóc, żeby na przykład gładko nam poszły egzaminy, albo gładko wszystko poszło, żeby, wiecie, tak dobrą energię przywołać do siebie.
Jaką porą roku poleca pan wybrać się na wycieczkę do Chin dla osób zainteresowanych?
Zależy, gdzie chcesz jechać. To jest najważniejsze pytanie. Chiny są bardzo duże i zależy, w którą część Chin chciałabyś polecieć, to każda pora roku ma swoje miasta, które są najlepsze, żeby odwiedzić je w tamtą porę roku. Przykładowo, ja studiowałem w Nankinie, na Uniwersytecie Nankińskim i tam najlepszą porą roku, żeby zwiedzać ten uniwersytet, to była jesień. Bo w Nankinie, to jest koło Szanghaju, jakieś 2 godziny pociągiem, jest bardzo pięknie jesienią, ponieważ jest dużo drzew liściastych. Więc te drzewa mają różne kolory, jest bardzo ładnie. Myślę, że jedyną rzeczą, którą bym odradzał, to niestety jest lato, ponieważ w Chinach nie dość, że mamy wysokie temperatury, to jeszcze mamy wysoką wilgotność powietrza. Więc jak się stoi, albo jak się leży, to człowiek się poci bardzo dużo i jest ciężko czasami wyjść na zewnątrz albo w słońce. Dlatego mogliście zauważyć w różnych aplikacjach chińskich, albo ogólnie ostatnio, że dużo osób latem nosi parasolki na słońce albo takie rękawki. One są z takiego materiału, który chłodzi, żeby też było łatwiej przeżyć tą okropną i ciężką temperaturę. Oczywiście jest wtedy pięknie, ale też trzeba się spodziewać, że wtedy też w Chinach dzieci mają wakacje, więc jest dużo turystów. Ale na przykład zimą, nie wiem czy wiecie, jest takie miasto, co się nazywa Harbin i to jest miasto stworzone przez Polaków. Jest to miasto, w którym uczą w ogóle polonistyki, uczą języka polskiego. U nas w Gdańsku na uniwersytecie jest bardzo dużo osób z Harbinu przylatują tutaj, żeby się uczyć u nas. I w Harbinie zimą jest miasto zrobione z lodu. Nie wiem, czy słyszeliście o tych miastach lodowych. To nie. One są właśnie tam.
Ja słyszałam, ale nie wiem, czy to o tym chińskim, bo jest ich chyba kilka.
Prawdopodobnie jest ich kilka. Te miasta zrobione z lodu, one są, no, potężne, można tak powiedzieć. Są naprawdę duże i zapierają dech w piersiach. Mnie się jeszcze nie udało tam dostać, ale w tym roku planuję wyjechać.
A skoro był pan niejednokrotnie w Chinach, to czy ma pan swój ulubiony chiński przysmak, po który zawsze pan wraca?
Oj tak, jak jestem w Polsce, to bardzo tęsknię za bubble tea. Po chińsku to jest dżendżunajcza. Macie kuleczki tapioki i macie herbatę z mlekiem, ale to nie jest bawarka, tylko ona jest specjalnie robiona w mleku i to jest zupełnie inny smak. W Chinach się je zamawia w ogóle też z poziomem cukru, z poziomem lodu, że na przykład ktoś chce mieć słodsze, to zamawia więcej cukru, ktoś chce mieć mniej słodsze, to zamawia w ogóle bez cukru. I to jest coś, za czym tęsknię praktycznie codziennie.
Jakie są według pana 3 najpopularniejsze zabytki w Chinach?
Takie ogólne, ważne rzeczy, które jakby każdy, kto wyjedzie do Chin, to powinien zobaczyć, to jest oczywiście Wielki Mur Chiński, który nie jest aż taki wielki, jest po prostu długi, to dlatego, bo to jest tłumaczenie złe, bo po chińsku to jest Changcheng, czyli długi mur. Na polski przetłumaczyli to jako Wielki Mur, więc to jest taka różnica. No i może jeszcze Chongqing, bo teraz ostatnio jest popularny. Chongqing to jest to miasto takie bardzo futurystyczne. To jest miasto położone na górze, więc są różne poziomy wysokości budynków, że wchodzisz na przykład na jednym budynku na 10. piętro, a jak wychodzisz, to nagle jesteś na 30. piętrze innego budynku. To są takie różnice. Oprócz tego, no to zakazane miasto, Gugongbouyen, tak to się nazywa po chińsku, to jest to zakazane miasto, gdzie macie te zielone, nefrytowe dachówki. I to jest takie duże, wielkie miasto, które jest zbudowane na planie kwadratu i to jest wszystko bardzo symetryczne, to jest bardzo ważne do zobaczenia. A to jest Pekin. A Chiny są bardzo duże. I wiele różnych miejsc ma wiele różnych swoich wartych do zobaczenia rzeczy. Ja osobiście, jak podróżowałem, to bardzo mnie interesowała natura. Jednym z najładniejszych miejsc, które zobaczyłem, jest w Guilinie. Są bardzo piękne góry. Dostanie się tam też jest wielką przygodą, bo to jest bardzo daleko od większych miast i trzeba to dobrze zaplanować, ale wyobraźcie sobie rzekę, taką wielką, szeroką rzekę i wokół tej rzeki są góry. Ale to nie są takie jak u nas Tatry, polskie góry, takie kamieniste, tylko to są takie góry, jakbyście mieli takie cypelki. Takie...
Beskidy może?
Nie, bo to nie jest pasmo gór, to są pojedyncze wzgórza, które są wysokie i układają się w tak piękną kompozycję, że aż zapiera dech w piersiach. To jest jedno z najpiękniejszych miejsc, które wtedy w Chinach widziałem. To są właśnie góry w Guilinie.
A przechodząc do języka, bo jednak, jeżeli chcemy się wybrać w takie miejsce, to trzeba znać język. Ile czasu według pana potrzeba, aby przełamać barierę z językiem chińskim?
Oj, to zależy, na jakim chcesz być poziomie. Moim zdaniem taka bariera, taka podstawowa, żeby się w ogóle dogadać, no to trzeba by było tam spędzić parę miesięcy na nauce, takiej mocnej nauce. No ja się uczyłem dość ostro przed pierwszym wyjazdem do Chin i wtedy no mogłem normalnie podróżować po takich miejscach, w których nie mówi się po angielsku. Ale jeżeli ktoś wyjeżdża na przykład do takich większych miast, które są dość komercyjne, na przykład Pekin, Szanghaj, Chongqing, Zhangjiajie, to takie miejsca mają dużo osób, którzy mają takie jakby urządzenia tłumaczące. Więc oni do ciebie mogą mówić po chińsku i to cię przetłumaczy na angielski, więc to też nie jest problem. Ale do takich miejsc, na przykład taki Guilin, to bardzo polecam już trochę się nauczyć.
Czy kiedykolwiek podczas rozmowy po chińsku, na etapie początkującym, pomylił pan pinyin? Jeszcze dla słuchaczy, pinyin jest to wymowa chińska, czyli tony. Jeżeli powiemy coś w złym tonie, ktoś może nas nie zrozumieć i powiemy po prostu inne słowo. I jeżeli pomylił pan pinyin, czy poskutkowało to niezrozumieniem z drugą osobą?
Tak, wydarzyło to się właśnie w wcześniej wspomnianym mieście Chongqing. Stresujące to było dla mnie, bo mieliśmy problem z hotelem i dzwoniłem na linię obsługi klienta, a dowiedziałem się potem, że jak mówiłem swój numer telefonu, zrobiłem bardzo początkowy błąd, powiedziałem źle jedną cyfrę i to nie zostało zrozumiane, więc potem był problem trochę z dalszą rozmową, ale no wiecie, to jest tak jak u nas w Polsce, że jak przychodzi obcokrajowiec i mówi po polsku, to jesteśmy w ogóle szczęśliwi, że mówi po polsku. I tak samo jest w Chinach, że ludzie są szczęśliwi, że w ogóle próbujesz mówić w jego języku. Więc to też nie trzeba się aż tak bardzo stresować tonami. No trzeba o nich pamiętać, trzeba się ich uczyć, ale to nie jest tak, że to jest coś najtrudniejszego. A, i jeszcze. Pinyin to jest sposób zapisywania i czytania, a nie zapisywanie tonów. Bo pinyin to jest sposób zapisywania dla nas, dla obcokrajowców i ogólnie sposobu wymowy, jak się uczymy. I to jest zapisanie łacińskie. To trzeba pamiętać, że na przykład ku czyta się jako ci, a nie jako ku. To nas uczy sposobu wymowy i też pokazuje oczywiście, jakie słowo ma ton. To jest sprostowanie, ale bardzo ładnie opowiedziałaś, czym jest pinyin w ogóle i mega super, że się aż tak bardzo interesujesz.
Jakby to chodzi o to, że na przykład jak jest znak, to wyżej jest takie tłumaczenie i po prostu to jest pinyin.
Tak, jest tak pisane jak czytać dla osób, którzy się uczą.
Wyruszyliśmy dziś naprawdę daleko, ale pora już wrócić do domu. Dzisiejszą audycję prowadzili dla was Kamila,
Mela,
no i Maksym.
Do usłyszenia.
Się dadzie.
Zajdzień.
Kurczę, dzieciaki rządzą!
Przyszłoby ci do głowy, żeby budzić liście herbaty przed parzeniem?
Chyba nie, ale coś w tym musi być, bo zdaje się, że w Chinach ta ceremonia jest naprawdę wielowiekową tradycją. A skoro robią to od tylu lat, to chyba naprawdę się na tym znają.
Ta dzisiejsza rozmowa po raz kolejny uświadomiła mi, jak ciekawy i różnorodny jest ten nasz świat.
A mi, że mam straszną ochotę na herbatę.
To chodź, obudzimy parę listków. Już w 9:30 najwyższa pora na pobudkę.
Przekonałaś mnie. Dziękujemy panu Maksymowi i naszym dziewczynom za inspirację, a wam, drodzy słuchacze, za obecność.
Liczymy na was również za tydzień. Do usłyszenia.
Melania Duda,
Kamila Wędrocha,
Ola Woźniak
i Julka Baranowska.
Zdjęcia